Witam Was serdecznie. To wielki przywilej stać wśród Was, ale też ciągle jestem pod wrażeniem. Wreszcie jest tak dostojnie. Zawsze było dobrze, ale teraz jest rewelacja. Dzisiaj będę czytał Wam z listu do Rzymian i nie wiem, czy to tak poprawnie jest po polsku zrobić dygresję, zanim się temat zaczęło, ale chciałbym, zanim wejdę do tematu, bo później mogę zapomnieć albo umknie mi to, tak mam na sercu zrobić taką dygresję. Kiedy Paweł pisał list do Rzymian, to pisał do ludzi, którzy byli w stolicy imperium, w miejscu ważnym, w miejscu, które miało wpływ i ci ludzie mogli się czuć w jakiś sposób szczególnie, no bo byli w stolicy. I tak, kiedy rozmyślałem dzisiaj rano nad tym, obudziłem się i rozmyślałem, modliłem się do Pana, to myślę, że mogę Wam to powiedzieć. Przyszły mi takie myśli. Zbliża się rok wyborczy w naszym Kościele. On jeszcze jest daleko, ale się zbliża, synod wyborczy. I Bóg chce, myślę, ja Was zachęcam do tego, żeby się modlić wcześniej. W moim życiu najwięcej dobrych rzeczy zdarzyło się wtedy, kiedy wcześniej poprzedzałem to modlitwą. Czasami było to lata modlitwy. I wtedy widziałem rezultat. Człowiek powinien patrzeć na rzeczy dobre, które nadchodzą, na rzeczy, które gdzieś w wizjach naszych są. I ja Was zachęcam do modlitwy o to, żeby było błogosławieństwo na ten synod wyborczy, tak? Ja już jestem tutaj ponad tydzień w Waszym okręgu i rozmawiam z różnymi pastorami i wszyscy mówią, jak dobrze jest mieć społeczność z Waszym pastorem, okręgowym prezbiterem. Budują się, wzrastają i to jest wyjątkowa sytuacja, kiedy ludzie nie narzekają, mówią, nie, jesteśmy zaniedbani albo niedowartościowani. Oni mówią, po prostu czerpiemy, tak? I kiedy byłem na synodzie, który prowadził wasz pastor, byłem zaszczycony. Był to dobrze przeprowadzony synod. Czy pewne sesje, już nie pamiętam, jak to było dokładnie, ale było to dobre. Więc zachęcam was, drodzy, żebyście się modlili. Myślę, że wasz pastor jest dobrym człowiekiem. Ja bym się cieszył, gdyby został naczelnym prezbiterem. Zachęcam was do modlitwy. Cokolwiek się stanie. On mi nic nie mówił. Ja wiem, że może zrobiłem jakieś faux pas, ale ja wiem, że to jest jeszcze daleko, ale cały czas modlę się o Kościół, gdzie będziemy mieli samych dobrych przywódców. Marek Kamiński jest bardzo dobrym przywódcą, ale jego kadencyjność się kończy i już nie będzie mógł prawdopodobnie, jeżeli się nie zmieni jakieś prawo, być wybranym. Więc potrzebujemy człowieka albo na taką miarę, albo jeszcze ponad tą miarę, żeby Kościół naprawdę mógł się rozwijać, bo oczekujemy Kościoła, który by nie miał jakichś takich zahamowań, które by zatrzymywały Kościół w różnych rzeczach. Potrzebujemy człowieka odważnego, który by poprowadził Kościół w sprawy, które nie są ruszone, bo niektórzy się boją. Albo, nie wiem, różna sytuacja była i ludzie wolą tego nie tknąć, bo się jakoś toczy. Ja tęsknię za Kościołem naprawdę pełnej Ewangelii, tak? Drodzy, a teraz będę czytał słowo. Przekażę jeszcze pozdrowienia od mojej żony. Myślałem, że ją przywiozę, ale niestety, ponieważ plany urlopowe się zmieniły, więc musiałem przyjechać sam i już miałem nadzieję, że przywiozę moją żonę. Bardzo tęskni do Mazur, do Giżycka, bo tu przeżyliśmy naprawdę bardzo dobre chwile. List do Rzymian, 11 rozdział, od pierwszego wersetu czytamy. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej, przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeśli z uczynków, to już nie z, jeżeli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli. Pozostali zaś ulegli zatwardziałości, jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, dał im oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. A Dawid powiada, niech stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią i zgorszeniem i zapłatą. Niech zaśmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. Mówię wtedy, czy się potknęli, by upaść? Bynajmniej. Wszak skutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. I 25 werset do 27. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano, przyjdzie Syjon, Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba, a to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy im, ich. Pytam więc, nie chciałbym mówić dzisiaj o szczególnej pozycji narodu żydowskiego, Izraela, no bo to już jest, ludzie o tym mówią, niektórzy poszli tu za daleko. Niedawno miałem taką rozmowę z człowiekiem bardzo sympatyzującym z ruchem mesjanistycznym i powiedział mi, Żydzi nie muszą się nawracać. Ja mówię, jak to nie muszą się nawracać? On mówi, no bo napisane jest w Biblii, że zbawienie pochodzi od Żydów. No pochodzi od Żydów, ale Żydzi się muszą nawracać. Paweł musiał się nawrócić, inni musieli się nawrócić. I chcę powiedzieć, że niektórzy poszli za daleko w tej swojej mesjanistyczności, sympatii dla Żydów. Ja ich miłuję, ale mam też świadomość, że i wśród Żydów są różni ludzie. Tak? Są ludzie bardzo oddani Bogu i są ludzie, którzy no, żyją złym życiem. Ponieważ każdy potrzebuje łaski. Więc nie chcę dzisiaj mówić o Izraelu. Ale chcę odnieść to jako słowo do was. Do ludu Bożego. Chciałbym, i tak jest moje pragnienie, od kiedy się nawróciłem, myślę, że jest pragnienie każdego, który się nawraca, aby ci, którzy Boga poznali, naprawdę w Bogu obfitowali i się rozwijali. Żeby każdy człowiek, który się nawraca, zrozumiał swoje powołanie i w nie wszedł. Bóg nie jest taki, który by zatrzymywał nas w naszym powołaniu. On chce je ubogacić o wybranie, on chce rozwijać nas, dając nam dodatkowe dary łaski, dary Ducha Świętego i chce, żebyśmy w tym parli do przodu. Kiedy moi synowie dorastali, mam trójkę dzieci, kiedy moi synowie dorastali, bo kiedy moja córka dorastała, mówiłem im, musicie coś więcej zrobić. Oni powiedzieli, tato, takie jest życie, ty jesteś pastorem, ty masz swój świat, taki wirtualny świat, ale my znamy życie od podszewki, tam młodzi ludzie od podszewki. Ale z innej strony pewno, tak? I takie rzeczy mi opowiadali. Ale im mówiłem, jeżeli nie będziecie się rozwijać. Ja rozumiem, że dzisiaj trzeba grać w gry komputerowe, bo nikt z młodzieżą nie chce rozmawiać, jak nie grają. Jestem niezadowolony z tego, no ale mój syn powiedział, nie chcę rosnąć sam. Muszę o czymś rozmawiać, tak? Więc grają. Muszę to jakoś tolerować, tak? Ale powiedziałem mu, ale jest jakiś limit czasowy. Jeżeli już tam masz jakąś szczelankę, żeby gorzej nie powiedzieć, no to jestem już dorośli, więc nie mam wpływu na pewne rzeczy. Starszy już nie mieszka ze mną, z nami. Ale to nie czas, żeby zrównoważyć tą modlitwą czytanie słowa. Bo z pustego i Salomon nie naleje. Więc musisz mieć zapas w sobie. Do mojego młodszego syna, kiedy miał 6 lat, zaczął prorokować, od czasu do czasu powiedziałem, zacząłem go uczyć. Pamiętam, kiedyś wrócił z takiego obozu i powiedział, wiesz tato, ale mieliśmy czas bajerancki. Była modlitwa i ja dostałem słowo do pastora, poszedłem, włożyłem na niego ręce. Byli na wyjeździe. Ja mówię, Dawid, tak się nie robi. Tato, ja dostałem słowo od Boga. Ja mówię, ale tak się nie robi. Bo byłem, opowiadam o historii, byłem w pewnym zborze i pewna kobieta do mnie mówi, że ona prorokuje. Przyszła po słowo prorocze, ale ona sama prorokuje. Tak? Ja mówię, no dobrze, no ale dlaczego mi to mówisz? Bo chcę twojego błogosławieństwa, żeby moje proroctwa były jeszcze lepsze. Ja mówię, ale co ty do tej pory robiłaś? Ona mówi, no już napisałam 5 listów do prezydenta kraju i z proroctwami. Tak? I napisałam ileś listów do premiera i oni mi, braci, odpisują. Ja mówię, to masz łaskę, bo nie powinni ci odpisać. Bo kim ty jesteś, że ty piszesz do prezydenta kraju ze słowo prorocze? Przecież to nie tak powinno być. Jest jakiś protokół, jest jakaś no, kultura wręcz, tak? Więc potrzebujemy się tutaj ogarnąć. To nie jest tak, że możemy wszystko. I powiedziałem sobie, to się tak nie robi. No on powiedział, to ja mogę w ogóle nie usługiwać. No pewnie może w ogóle nie usługiwać. Może czasami lepiej w ogóle jak źle. Jeżeli ktoś trwa w tym, nie mówię, że jeżeli ktoś robi błąd, ale jeżeli ktoś specjalnie w tym trwa i nie chce przyjmować nauki. Ale powiedziałem, masz namaszczenie. Rozwijaj się w tym. Tato, ja mam zaburzony sen. Muszę spać do 12 w dzień. Ale kładę się o 2 w nocy. I różne tłumaczenia. Nie bądź dla mnie uciążliwy. Powiedziałem, będę uciążliwy. Będę dla ciebie trudny, ponieważ chcę, żebyś się rozwijał w Bogu. Drodzy, i zaczął się rozwijać. Niedawno byliśmy w jednym zborze i stał obok mnie i razem usługiwaliśmy do ludzi. Byłem w szoku. Moja żona mówi, nie wierzę. Ja mówię, no to pojedziemy jeszcze raz w inne miejsce. I w trójkę pojechaliśmy i była w szoku. Powiedziała, to tylko łaska. Ja mówię, no łaska. Bo on jeszcze nie zasłużył sobie na to. Bo on jeszcze musi wzrosnąć. Ale ma zachętę, tak? Więc chciałbym, żeby ludzie wchodzili w to. Ale niestety nie wszyscy ludzie w to wchodzą. Dlaczego ludzie nie wchodzą w obdarowanie? Bo się na coś obrażają. Izraelici się obrażali, prawda? To manna im zbrzydła. To przepiórki się już przejadły. To wody za mało, a to, nie wiem, pory nie ma, ryb nie ma. Nie byli cierpliwi, żeby czekać. Mogli tak, nie musieli tak długo chodzić po pustyni. Gdyby posłuchali Boga i gdyby weszli wtedy, kiedy im kazał, to by byli w ziemi obiecanej szybciej. Ale oni nie weszli, bo mieli muchy w nosie. Więc, drodzy, lud Boży często się obraża. Na co się obrażamy? Opowiem wam historię. Pewnego razu moja córka jak dorastała, miała, nie wiem, 17 czy 18 lat. Pierwsze nasze dziecko. Ojciec zawsze jest zakochany. Normalny ojciec jest zakochany w córce. Zakochany. Mówi jej dobre rzeczy. I się cieszy, że ją ma, że ona taka fajna i mądra i w ogóle. Tak? Więc pewne rzeczy przeoczamy i nie zawsze jesteśmy mądrzy w tym. Ponieważ dorastała i dziewczyny jak dorastają, nie wiem jak to jest, dekolt większy, spódniczka krótsza, w miarę, ale jednak nawet chrześcijanki to robią. Nie chcę się do tego ustosunkowywać, ale robią. I w pewnym miejscu byłem z moją córką, gdzie dziewczyny na sali były tak samo ubrane jak moja córka. A może jeszcze krócej. Ale pastor podszedł, powiedział, Ryszard, ty jesteś w służbie, powiedz swojej córce, żeby nosiła dłuższe sukienki. I tak popatrzyłem do pół uda na taką dziewczynkę. To nie jest taka źle. Sobie pomyślałem, nie ma innych do czepiania się? To moja córka. Ale nic mu nie powiedziałem, tylko poszedłem do córki i powiedziałem, wiesz co? Naprawdę, ja jestem w służbie. Ty wyrastasz w takim domu. Nie musisz mieć takich wzorców. My się modlimy o twojego męża. Nie musisz brać go na nogi. Więc zaufaj, możesz nosić dłuższe sukienki. Dobra, tato, powiesiła, drogą sukienkę powiesiła i wisiała. Chodziła w innych. Mogłem się obrazić, mogłem powiedzieć, czepia się mnie. Ale zrozumiałem, że ja muszę się też czegoś nauczyć, tak? To moja żona do mnie mówi często, mówię do niej, Halinka, czemu to jest tak, że my tyle mamy wiatru w oczy? I ciągle pod górkę. Ona mówi, wiesz, to Bóg się nie myli. Chyba jesteś bardzo pysznym człowiekiem. Usłyszałem od mojej żony, po prostu myślałem, że umrę. Mówię, co ty mi opowiadasz? Ona mówi, ty lepiej to przyjmij i się zmieniaj, będziesz miał mniej problemów. Bóg nie będzie musiał ci stawiać przeciwności, bo Bóg szlifuje cię przez braci. Bo Biblia mówi, że żelazo oszczy się żelazem, a jednego człowieka wygładza drugi człowiek. I po prostu nie podobało mi się to, ale to przyjąłem. I zrozumiałem, że nie mogę się obrażać i nie mogę się odwracać, ponieważ Bóg czegoś ode mnie chce. Ale nie wszyscy ludzie tacy są. Zwróć niektórym uwagę, to zaczyna się burzyć. Tak jakby był alfą i omegą. Niedawno słyszałem, mogę dowcip powiedzieć? A wy pewnie wy go znacie, bo ja tu na Mazurach się dowiedziałem od Marka Lipskiego. Powiedział mi dowcip. Powiedział mi tak. Pewna kobieta się rozwiodła i pytali ją w zborze, dlaczego się rozwiodłaś? On mówi, z powodów religijnych. No jak z powodów religijnych? No bo on mówił, że jest Bogiem. Niektórzy myślą, że już są tacy akuratni, tacy doskonali, że są bogami. Nie, nie jesteś alfą i omegą. Każdy z nas popełnia błędy, tak? A jeżeli popełniamy błędy, to potrzebujemy korekty. A korekta zawsze boli, bo nas stawia w miejscu wyzwania i w miejscu ćwiczenia. Jak mówiłem do mojej znajomej, siedziała, patrzyłem tak na nią. Ja nie lubię, jak kobiety ogryzają paznokcie. Jak facet, to też nie lubię, ale nie zwracam na to uwagi. Ale jak kobieta ogryza paznokcie albo skórki, to się pytam, czy jej brakuje pieniędzy na cążki. Niektóre mówią, że to jest wtrącanie się, ale ja myślę, że to robię dla ich dobra, tak? Kobieta musi prezentować się. Albo jeżeli kobieta się garbi, to jeżeli już jest nobliwa, no to jej nie powiem, ale młodej to zwrócę uwagę. Nie garb się. I zwróciłem się do mojej znajomej, siedziała taka bardzo zgarbiona. Ja mówię, nie garb się. Byliśmy na jakimś wykładzie. Ona do mnie mówi, wiesz, bo ze mną to jest tak. Albo siedzę prosto i nie słucham, albo się garbię i słucham. Tak? Wybieraj. Ja mówię, to może lepiej kilka wykładów nie posłuchać, ale prosto siedzieć, bo nabędziesz nawyku, tak? A jeżeli nabędziesz nawyku, to później będziesz miała przepukliny, dyski ci nie będą wyskakiwać, bo kręgosłup potrzebuje pozycji odpocznienia, tak? Czyli prostej, fizjologicznej, a nie patologicznej. Patologia rodzi patologię, fizjologia rodzi fizjologię. Więc zachowuj się. Powiedziała, że jestem trudny. Więc powiedziałem, ja będę przy tobie siedział prosto. Lubię się opierać, nie chcę być oporny, ale się opieram. Ale będę siedział prosto. W lędziach się przeprostowałem, siedziałem cały dzień wykładowy, siedziałem prościutko. Nie było mi też łatwo. Kiedyś lubiałem to, ale po pewnym czasie człowiek się gdzieś rozleniwia. Więc, drodzy, zmiana kosztuje. To kosztuje. Musimy ćwiczyć, tak? Musimy pamiętać, musimy rejestrować, zapisywać. To kosztuje. Ale nie wszyscy chcą zapłacić tą cenę. Życie jest takie szybkie. Tak szybko mija. Tu jest powiedziane, czy Bóg odrzucił swój lud? O kim tu mówi? O ludziach, którzy się zbuntowali i odeszli. Wprawdzie wielu ludzi cytuje słowo, że jeżeli ktoś odszedł, poznawszy, i podeptał krew przymierza, to nie ma dla niego już zapłaty za grzech, albo rzeczą jest bardzo trudną, żeby go pozyskać na nowo, to chcę wam powiedzieć, że Bóg dzisiaj, nie koniecznie do tych ludzi, którzy odeszli, ale do nich też, to słowo, ale do tych ludzi, którzy dzisiaj siedzą, obrazili się i nie chcą służyć. Oni tak jakby odeszli. Może nie odeszli, ale tak jakby odeszli, tak? Bo się zbuntowali, bo siedzą, nie robią, czują się niedowartościowani i narzekają i może mówią gdzieś źle, oskarżając. Więc Bóg mówi, czy Paweł mówi, pytam się, czy Bóg ich odrzucił? Wcale nie. Ale przez ich pewną zatwardziałość Bóg pobudził innych do służby, o tamtych nie zapominając, tak? Więc jeżeli by na przykład wasz zespół uwielbieniowy, który tak pięknie gra i śpiewa, się zbuntował nagle i powiedział, nie będziemy grać, a były takie przypadki, no to Bóg wzbudzi z sali kogoś. Tak? I będą grać. A później tamci będą siedzieć i będą myśleć, wrócilibyśmy, tylko nikt im szansy już nie chce dać. I przez pewien czas jest to właściwe, żeby się nauczyli rozumu i żeby się nauczyli tego, że pracy niezakończonej się nie zostawia, tak? Że jesteśmy odpowiedzialni za jakąś działkę. Kiedy ja będąc w służbie pastorskiej, miałem dołek i myślę, że to była depresja, z różnych powodów się ona wzięła, pół roku jeździłem do zboru i głosiłem kazania, w które nie wierzyłem. I najlepiej by było, żebym zrezygnował, ale nie było komu przekazać prowadzenia nabożeństw. Więc modliłem się, Boże, ja jestem w takim stanie, ja nie mam żadnej radości, ja tylko wiem, że Ty jesteś. Ja nawet te kazania nie wierzę, które głoszę, bo to są zbyt napompowane, zbyt górnolotne, a ja w te nie wierzę, bo mi się w życiu nie sprawdziły, w dzisiejszym życiu. Najlepiej jakbym poszedł dzisiaj na odpoczynek, ale nie mam komu tego przekazać, a mój ojciec mnie nauczył, że nie zostawia się spraw niedokończonych. Ja mówiłem, Boże, albo daj kogoś na to miejsce, albo wyciągnij mnie z tego dołka. I Bóg najpierw mnie wyciągnął z tego dołka, a później dał kogoś na to miejsce, tak? Poszedłem do służby proroczej. Ale nie zostawiłem ludu. Mogłem powiedzieć, ja mam problem i miałem problem, ale ludu nie zostawiłem, tak? Ponieważ byłem odpowiedzialny za ten lud. I wiedziałem, że stanę przed Bogiem, Bóg będzie pytał, co zrobiłeś. Bo Biblia mówi, że nie tylko grzechem jest to, co źle czynisz, ale jeżeli ktoś umie dobrze czynić, a nie czyni, tak? A mało tego, Biblia mówi, jeżeli ktoś dostał talent, choćby jeden, i go zakopał, to w ciemności zewnętrzne będzie wyrzucony, tak? I tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To nie jest tak sobie, że możemy się obrażać. Wiecie, powiem wam jeszcze inny przykład. W jednym zborze starsi się zbuntowali. I powiedzieli do pastora, za bardzo idziesz do przodu i nam się to nie podoba. A on mówi, ale ja się modlę i starał się z nimi rozmawiać. Ja go znam, to jest mój przyjaciel. On mówi, starałem się z nimi rozmawiać bardzo przyjaźnie, ale oni postawili mi ultimatum. Albo zrezygnujesz z tej wizji, albo my zrezygnujemy z ciebie. I on powiedział, Bóg mi wyraźnie powiedział, ja nie mogę z tego zrezygnować, ja jeszcze to przemodlę, ale ja nie mogę zrezygnować, jeżeli Bóg mi nie zmieni tego. I oni powiedzieli, tak, jakiś mądry, ponieważ był na pensji kościelnej, powiedzieli, tniemy finanse. I namówili ludzi i ludzie przestawali dawać dziesięciny. Nie było z czego wypłacić pensji. I w tym czasie przyszedł do zboru pewien człowiek, taki niepozorny, malutki. Siadł sobie, słowo go dotknęło. A kiedy było po nabożeństwie, usłyszał, jak ludzie rozmawiają, bo ludzie rozmawiają o różnych rzeczach, między innymi o trudnych rzeczach. I usłyszał, że pastor ma problem, bo zbliża się czas wypłaty i on nie ma z czego żyć, bo nie dostanie pensji. I on powiedział, ja jestem tu nowy, ale to, co głosi pastor, mi się bardzo podoba. Bóg mnie dotknął. Ja mam tyle kasy, że ja mu będę płacił ze swojej kieszeni pensję. Większą niż wyście mu płacili. Do dzisiaj ten człowiek tam jest i do dzisiaj mu płaci pensję. Wiecie, Bóg jest doskonały. A starsi myśleli, że narozrabiają, że nie, dzisiaj płaczą, bo nie mają powodzenia. Bo byli w powodzeniu, byli w namaszczeniu, a dzisiaj jest posucha. Tak? I ten człowiek się rozwija i ten człowiek, bo to jest, okazuje się, bardzo uzdolniony człowiek i z wysoką pozycją. I powiedział, będę chronił pastora. Bóg mnie tu przysłał. Bóg mnie namaścił. Drodzy, Bóg jest w stanie ochronić swoich, tak? Ale chcę wam powiedzieć, że są ludzie, którzy się buntują. Nie chcą uznać. Nie chcą poddać się pewnej przemianie, tak? Nie chcą. Ja do dzisiaj pamiętam, gdzie jak jeden z braci do mnie podszedł, powiedział, jak będziesz podnosił ręce podczas śpiewania czy uwielbiania, to ja z kościoła wyjdę. Bo powiedział, że I powiedział jeszcze do mnie, bo w Biblii jest napisane, żeby czyste ręce podnosić. Ja mówię do niego, kto ci pozwolił brudne ręce mieć w kościele? Tak? Więc i on jakoś z tej strony na to nie pomyślał. Ale były kiedyś takie czasy, a dzisiaj pozwalamy Duchowi Świętemu działać mocniej, tak? Drodzy, albo inny wam przykład powiem. To było 30 lat temu gdzieś, kiedy się tylko nawróciłem, zostałem pastorem. I w pewnym zborze były takie poglądy, że kobieta nie tylko nie może głosić, ale kobieta musi chodzić w chustce, nie w czapce, kapeluszu, tylko w chustce. I żadnych ozdób i żadnego makijażu. I pastor tego zboru miał troszeczkę inne poglądy, postępowe bardziej, ale po prostu bał się w zborze pewnych reform i mówił, Boże, nie wiem jak to zrobić, ale to musi tak zostać jak jest. Ale musiał kiedyś wyjechać, a miał przyjechać gość z zagranicy i nazwisko miał męskie, jak to angielskie, to nie wiadomo kto to jest, bo się nie odmienia, ale przyjechała kobieta. Ale on zlecił swojemu właśnie takiemu najbardziej zaciętemu oponentowi przeciwko kobietom prowadzenie nabożeństwa, bo nie wiedział, kto przyjedzie. Mówi, ja muszę wyjechać, ale gość przyjedzie, taki ponoć dobry kaznodzieja, więc ty poprowadzisz nabożeństwo i później zobaczymy, jak to, co Bóg zrobi. Oczekujemy dobrych rzeczy. A on mówi, znam tego człowieka, jego rodzice byli u mnie w kościele. Rozmawiałem z nią, mówi, wiesz co, Ryszard, po prostu Bóg jest niesamowity. Ja wychodzę, zajeżdża samochód przed kościół, ja wychodzę, żeby przywitać gościa, a wysiada kobieta. Nie dość, że bez nakrycia głowy, to dopiero od fryzjera. Kolczyki takie, że aż jej opadały na ramiona. Makijaż taki, że szok. I ja pytam się, a gdzie kaznodzieja? Ona mówi, to ja. I on powiedział, byłem w szoku. Pastor telefonów nie odbierał. I on nie wiedział, co zrobić. Ale powiedział, skoro pastor powiedział, że to ten człowiek ma głosić, nie głosi. Więc ona weszła za kazalnicę, że trzeba głosić. I wiecie, co mi powiedział? Byłem tak zbuntowany. Czekałem, jak ona tylko zaczęła, powiedziałem, niech tylko skończy, zaraz ją ściągnę. Ale w czasie jej głoszenia wszyscy ci, którzy przez nawet 20 lat modlili się o chrzest w Duchu Świętym i nie mieli, zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. Wiele ludzi zostało uzdrowionych. I on mówi, niech mówią, co chcą. Wtedy Bóg mnie złamał. Kiedy przyjechał pastor, mówi, wyszedłem do niego, powiedziałem, pastorze, masz wolne, zielone światło. Błogosławię ciebie. I stanę przeciwko każdemu, kto będzie cię ograniczał. Ponieważ Bóg mi dzisiaj złamał. To tamte przełomy. Ale czekają nowe przełomy, tak? Jeżeli ktoś jeszcze o kobietach tak myśli, to znaczy, że jeszcze 30 lat jest do tyłu. Dzisiaj czekamy już na nowe przełomy. I wcale nie będzie łatwiej, tak? Więc Bóg pobudza was dzisiaj i chce powiedzieć, czy odrzucił Bóg? Nie. Ale z tego powinni ludzie wyciągnąć wnioski. Powinni się przemienić, powinni wzrosnąć, powinni stanąć w miejscu swego powołania. Czy możemy powiedzieć, że nie ma sprawy? Ja myślę, że grzech trzeba nazwać po imieniu, tak? Nauczyłem się tego w moim małżeństwie, kiedy się zdenerwowałem na moją żonę i nie mogłem zasnąć później, Bóg mi powiedział, masz ją przeprosić, to zaśniesz. Więc ją przeprosiłem. I wtedy Bóg mi powiedział, a teraz oboje przeprosicie mnie. I przede mną będziecie ślubować, że te rzeczy staracie się, tych rzeczy nie, będziecie się starali już nie robić. Więc w środku nocy, bo to długo trwało, zanim ja nie zasnąłem, gdzieś koło drugiej modliliśmy się, czy pierwszej, więc ślubowaliśmy Bogu. Boże, przebacz nam i my ci ślubujemy, że już nie tylko, bo tam nie było konfrontacji słownej, to raczej ja się obraziłem, tak? Moja żona mnie źle przywitała, więc ja się na nią obraziłem. I sobie na nią namyślałem. I Bóg to słyszał i Bóg mi nie dał spać. Więc drodzy, musiałem Bożonę przeprosić, a później z Bogiem załatwić sprawę. Bo Bóg powiedział, jeżeli tak załatwisz, to ten grzech ma wielki kłopot, żeby wrócić. A jeżeli to tylko pozornie załatwisz, to on wróci.
I będzie się z nim zmagał, będzie odchodził, przychodził, odmłodził, przychodził. A tak jak załatwisz, to załatwisz konsekwentnie. Dobrze. Więc drodzy, chciałbym, żeby to tak było załatwiane. Kiedyś ktoś do mnie przyszedł, mówi, Ryszard, wiesz, ja mówię, jeżeli zgrzeszyłeś wobec mnie, a wiem, że tak, to powiedz. On mówi, jesteś niekulturalny. Ja do ciebie przychodzę, to nawet właściciel psa, jak pies do niego wraca, to go już nie bije. Ja mówię, ani ty pies, ani ja twój właściciel. Ale jeżeli chcesz sprawę załatwić, to mnie przeproś. I nazwij grzech po imieniu, tak? Wtedy będziemy uwolnieni. I wtedy będziemy mogli pracować, bo będą czyste zasady. A tak to ja nigdy nie będę wiedział, na ile mogę ci zaufać, tak? Więc lepiej stań w miejscu. Skoro to słowo mówi, że Bóg nie odrzucił swojego ludu, to nie znaczy wcale, że nie odrzuci, tak? To znaczy, że jest jeszcze czas łaski, że jest jeszcze czas, żeby człowiek wrócił do swojej służby, ale na zdrowych zasadach. To nie może być na zasadach, jakoś to będzie, albo jak to zwykliśmy mówić, nie ma sprawy. No nie, no jest sprawa. Bo ludzie cierpieli, pewnie, że są i dobre rezultaty, bo i przyroda nie lubi pustki, i Bóg też nie lubi pustki. Jeden ubywa, to Bóg nie ma ludzi niezastąpionych, tak? Więc kiedy jeden odchodzi, to Bóg wzbudza nowych. Oni są z początku nie do końca umiejętni, ale się wyćwiczą, tak? I będą funkcjonować, i będą działać, i będzie błogosławieństwo. Więc powstali nowi słudzy. To jest dobry rezultat. No ale ciągle pozostaje rzecz do załatwienia w sercu człowieka. Tego, który się zbuntował i tego, który odszedł. Nie możemy robić tak, jak we Lwowie przychodził, może wam już to mówiłem, a to lubię historię, powiem wam jeszcze raz. We Lwowie przychodził mafiozo, największy mafiozo Lwowa. Byłem w tym kościele. Pastor mi opowiadał historię. Przychodził i siadał sobie. Od czasu do czasu przychodził, siadał. Zbór duży, ponad 1000 ludzi. A on siadał i pastor mówi, nie wiedziałem. Ten człowiek jak gdzieś przychodził, to wiadomo, że trup gdzieś był. Więc on mówi, nie wiedziałem kto. Czy ja, czy ktoś starszych. Kogo ten facet namierza? Więc po jakimś czasie, kiedy on już kilka razy przyszedł, podszedł do niego i mówi, dlaczego przychodzisz do nas do zboru? Ja wiem, kto ty jesteś. Ty jesteś człowiekiem, no, który zabić człowieka to jest żaden problem. A on mówi, wiesz, nawet tacy ludzie jak ja mają sumienie. Wolałbym, żeby nie było, ale ono jest. Więc kiedy czuję się źle i kiedy depresja mnie dopada i kiedy zmory nocne mnie dopadają, spać nie mogę, to kiedyś w takim stanie szedłem koło waszego kościoła i nagle poczułem się dobrze. Poszedłem dalej, czułem się źle. Wróciłem, czułem się dobrze. I sobie pomyślałem, u was coś jest. Ja jak się czuję źle, to przychodzę i siadam. I czuję się dobrze. I dlatego do was przychodzę. Mówi, ja się nie chcę nawrócić. Ja nie chcę do was należeć. Ja lubię zabijać. Ale jak się czuję źle, to ja do was przychodzę, żeby mnie depresja i te zmory, te demony nie zabiły. No to można przychodzić tak jak on, tak? Poczuć się dobrze i pójść do domu i cały tydzień funkcjonować w jakiejś energii, a później znowu wracać. Ale co z tego? Kiedyś przyjdzie czas zdania rachunku, kiedy staniesz przed Bogiem i Bóg powie, co robiłeś. Więc drodzy, dla każdego jest pracy. Dużo, tak? Ktoś powiedział, że w Polsce jest tyle grzeszników, że choćby wszyscy ludzie w kościele zielonoświątkowym zostali pastorami, to i tak jeszcze braknie, tak? Tyle grzeszników, że powinniśmy ich zagospodarować, ale my jakoś tak boimy się. Praca jest dla każdego. Ale człowiek musi naprawdę sprawę załatwić po Bożemu. Bóg działa do jakiegoś czasu i daje im łaskę, ale tu jest powiedziane, jeżeli człowiek przeciągnie strunę, 8 werset mówi, jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia i dał im oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą aż do dnia dzisiejszego. A Dawid powiada, niech stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią i zgorszeniem i zapłatą, niech się zaćmią ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. To znaczy, że kiedy człowiek przekroczy pewne rzeczy, kiedy zignoruję łaskę, kiedy podepczę wyciągnięte dłonie Pana Jezusa, wtedy do Niego przychodzi problem trudny, tak? Kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który był zbuntowany na Boga, obrażony na Boga i powiedział, stała mi się krzywda, jestem obrażony na Boga. Powiedziałem, wróć do Boga, bo masz zadanie, Bóg ci powiedział, ty Go znasz. Wróć do Boga. On mówi, a co Bóg może zrobić? Ja mu powiedziałem, nie wiem, ale jest tyle różnych rzeczy, które mogą ci jeszcze boleć. I za miesiąc do mnie zadzwonił, mówi, wiesz co, wykryto u mnie raka jelita grubego. Powiedziałem, to lepiej pokutuj. Teraz to już Bóg nic nie może zrobić. Już mam raka. Powiedziałem, na ile Boga znam, to może albo cię uleczyć, albo możesz umrzeć. Ja bym wolał, żeś był leczony. Ale on wolał umrzeć i umarł. Więc ludzie nie zawsze chcą. Ale Bóg chce zbawić każdego, tak? Więc mówi, nie odrzucił, ale czegoś oczekuje. Nie zatrzymaliśmy się na jednym wersecie. Idziemy dalej, tak? Bo Bóg chce, żeby cały Izrael był zbawiony. Bóg chce, żeby ludzie, widząc jak ci, którzy odeszli, powracają we właściwy sposób, umieli się jednać nie tylko w kościele, ale i w domu. Żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że jeden drugiemu w oczy nie może spojrzeć. Chcę, żeby było pełne przebaczenie, pełne pojednanie, pełne wyjście do przodu. Jak długo człowiek może trwać w uporze? Jak długo? Pewnie wam to opowiadałem, ale jeszcze raz opowiem. Kiedy żeniłem się z moją żoną, byłem zachwycony. Po prostu tak mi bielmo naszło, że nic nie widziałem więcej, nikogo. Ale kiedy już byliśmy trochę w małżeństwie i tak patrzyłem, jak ona obiera ziemniaki, to po prostu się męczyłem. Ja jestem ekstrowertykiem, taki szybki, a ona bardzo tak dostojnie obierała te ziemniaki. Ja mówię, to ja bym 5 kilo naobierał. Więc patrzyłem i ona widziała, że ja patrzę na nią, tak wiecie, jak człowiek patrzy krytycznie, to nie musisz nic mówić. I ona mówi, przecież widziały gały, co brały. Ja mówię, wiesz, jak się ma bielmo, to się nie widzi. Ale to nie jest aż taki problem, ale zróbmy to tak, żeby nie było napięć w naszym domu, to ja pobieram te ziemniaki, bo ja lubię. A ty na przykład kurze sobie powycieraj, coś tam prasuj. Ona do mnie mówi, to nie chodzi o to, chodzi o ciebie. A ja myślałem, że to o nią. Ona mówi, bo widzisz, ja mogę robić szybciej, ale jeżeli będę robić szybciej, będę się spalać wewnętrznie, bo to nie jest moja natura. Więc lepiej mnie zaakceptuj taką, jaką jestem. Przełam się. Ja robię powoli, dokładnie. A kiedy ty już mnie taką zaakceptujesz, to ty będziesz mógł ziemniaki obierać, ja będę prasować. Ale dopóki się nie przełamiesz, patrz, jak ja obieram ziemniaki. Mam trudną żonę, uczy mnie ciągle. Ale, drodzy, musiałem się przełamać i zrozumiałem, że pewne rzeczy muszą we mnie pęknąć, bo będę się męczył. I nie będziemy się kłócić, ale będziemy chodzić w napięciu. A ja nie chcę chodzić w napięciu. Drodzy, więc Bóg przychodzi ze szczególną łaską do was. I chce waszej jedności, bo stąd ma wyjść wielkie światło, tak? Wielkie błogosławieństwo. Więc mówi, nie odrzuciłem ludu, ale chcę go błogosławić. A kiedy ktoś mówi, tylko my zostaliśmy, tak mało nas jest, tak? To tu jest napisane do Eliasza, Bóg powiedział, nie, zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy mnie zgięli kolan przed Baalem. I oni są gotowi dołączyć, i oni są gotowi współdziałać, oni są gotowi zasilić, oni są gotowi dać. Tylko to wy, to ty, Eliaszu, musisz być gotowy. Więc Eliasz, kiedy porozmawiał tak z Bogiem na górze, zszedł na dół, powołał Elizeusza, powiedział o Jehu. Czynił Bożą wolę i już się nie stresował. Drodzy, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, macie taką obietnicę, i odwróci bezbożność od Jakuba, a to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. I Bóg mi kazał powiedzieć, to jest na ten czas dla was. Ale jeżeli ci, którzy trwają w uporze, i to nie mówię o tych, którzy odeszli, wracają czy nie wracają, ale mówię o ludziach, którzy gdzieś się zacięli i nie chcą służyć, zrezygnowali ze służb, albo jeszcze nie zrezygnowali, a sobie coś myślą. Jeżeli jest jakiśkolwiek bunt w sercu, to Bóg chce to załatwić dzisiaj, tak? Nie jutro, dzisiaj. Bo On chce zgładzić grzechy i odwrócić bezbożność. Przyprowadzić powodzenie. Bo Biblia powiada, że to nie Boże ręce są za krótkie. Pamiętacie? To nie, to Bóg nie ma za małej mocy, tylko to nasze grzechy oddzieliły Go od nas. To Jego sprawiedliwość czy łaska nie może do nas dotrzeć w pełnym wymiarze, dopóki nie załatwimy pewnych spraw. A ja to rozumiem coraz bardziej, bo mówią, że jak po 40 człowiek się budzi, go nic nie boli, to już jest martwy. A ja już mam trochę więcej niż 40. Więc coraz więcej mnie czuję. I tu czuję, i tam czuję. Wierzę w Boże uzdrowienie i nie myślę, że jestem chory, ale gdzieś się zużywam. Więc jeżeli czuję ból w różnych częściach, muszę się rano rozruszać, tak, wstaję i zaczynam się ruszać, żeby się dobrze czuć, żeby móc funkcjonować, to ja teraz coraz bardziej rozumiem potrzebę uzdrowienia w Kościele. Kiedy byłem młody, to jak mówiłem, to dobrze, halleluja, bardziej patrzyłem na cuda jak na uzdrowienie. Ale dzisiaj rozumiem potrzebę uzdrowienia. I widzę potrzebę realizacji różnych rzeczy. Dzisiaj żyjemy w Polsce, ktoś mi powiedział, rynek, znaczy biznes w Giżycku stanął. Pewnie tak, ale Bóg go chce ruszyć. Potrzebujemy do tego wiary. Potrzebujemy łaski. Ale żeby to się stało, to pewne rzeczy muszą się zadziać, tak? Więc Bóg dzisiaj stawia was w miejscu wyzwania. Albo widzicie swoje dzieci, które mają problemy? Mój starszy syn, tak powiedział, mówiłem, Michał, módl się o... Widział nas, jak się modlimy. Módl się o swoją pracę. On mówi tak. Kończę teleinformatykę. Bardzo wzięty kierunek na rynku. Nie muszę się bać o pracę. I wtedy tak na niego patrzę, powiedziałem, obyś się nie zdziwił. Ja się wolę modlić o ciebie. Zrobił magisterkę i przez pół roku szukał pracy. I w pewnym momencie powiedziałem mu, Michał, albo pójdziesz na kolana porządnie, ja się o ciebie modlę, albo pójdziesz na kolana porządnie, albo wstrzymuję ci kasę, bo ja ledwo bokami robię. Ty siedzisz ciągle na naszym garnuszku. Ty jesteś dorosły facet. Ja nie jestem w stanie cię już utrzymać. Twój brat poszedł na studia. Po prostu się wykańczamy. Wracaj do domu. Tato, w domu ja nie znajdę, my na wsi mieszkamy, więc nie znajdę pracy. Ja mówię, to lepiej się módl, chłopie. Do roboty. I siedzieliśmy i obaj płakaliśmy przy stole. Była twarda rozmowa. Ale w ciągu miesiąca dostał ofertę. Wziął się do roboty, tak? I wiecie, a najważniejsze, kiedy zadzwoniłem po 2 tygodniach, mówię, Michał, jak tam jest? A on mówi, wiesz, tato, przez 2 tygodnie tak wołałem do Boga i Bóg powiedział, co mam zmienić w życiu? Nie powiedział, że dostanę pracę, tylko powiedział mi, co mam zmienić w życiu? I ja dokładnie to już wiem i to mi zajmie około tygodnia. Nie wiem, co do dzisiaj nie powiedział mi, co to jest, czy co to było. Więc pracował nad sobą, pracował i po tygodniu od tego, kiedy to załatwił, dostał ofertę. I dzisiaj mówi, tato, wynegocjowałem dobrą cenę. Pracownicy, którzy pracują 5 lat, zarabiają mniej niż ja. Bo dobrze negocjowałem. Bóg mi pobłogosławił. Pracuję niecały rok, chyba 8 miesięcy i dostał pozwolenie na zrobienie 2 certyfikatów, na które pozwolenie powinien dostać po dwóch latach pracy. A on dostał je teraz. Wszyscy się dziwili, jak to się stało. On mówi, nic nikim nie załatwiałem. Napisałem tylko prośbę i dano mi pozwolenie. W tej chwili się przygotowuję do tego. Powiedziałem, Michał, to jest tak, kiedy człowiek załatwia swoje sprawy z Bogiem. Bo moje serce cierpiałoby, gdybyś ty był zrezygnowany, gdybyś powiedział, po co się uczyć, albo to nie daje rezultatów. Moje serce by cierpiało. Ja chcę, żeby moi synowie, moja córka byli błogosławieni. Ja chcę widzieć owoc mojej wiary w ich życiu. A jeżeli są jakieś problemy, to ja szukam problemu w sobie. Boże, gdzie? Co mam jeszcze załatwić, żebym... Ja wierzę w Bożą łaskę, nie myślcie, że ja uczynkowy jestem tylko. Ale ja też wiem, że pewne rzeczy muszę załatwić, tak? I Bóg mi... Pamiętam, kiedy był jakiś problem, Bóg mi powiedział, musisz zmienić swój stosunek do teściowej. Nawet nie możesz opowiadać dowcipów o teściowej. A ja, taki człowiek czasami nie pomyśli, a zrobi, powiedziałem mi taki dowcip. Myślałem, że on śmieszny, teścia się na mnie obraziła. Powiedziałem, czym się różni teściowa od słońca? Ona mówi, nie wiem. Ja mówię, na to patrzeć nie można. I ona po prostu... Tak mi się wyrwało. Później ją przepraszałem, ale to już było po ptakach, już miałem pozamiatane, tak? I Bóg do mnie mówi, musisz zmienić swój stosunek do teściowej. Ja mówię, Panie, no jak mam zmienić, jak ona jest taka trudna? A Bóg powiedział, ona, a czy kiedyś była trudna? Powiedziałem, nie, była cudowną kobietą, a teraz co się stało, jest trudna. A Bóg mi powiedział, bo się starzeje. I już nie będzie pamiętać, już nie będzie taka szybka, już nie będzie taka chętna do pomocy, już się tak nie ugości, bo jest po prostu w późnym wieku, tak? Więc kiedy ona się 10, tak mi Bóg powiedział, kiedy 10 razy się ciebie zapyta o jedną rzecz, bo zapomniała twojej odpowiedzi, to ty nie mów, już ci mówiłem, tylko powiedz, odpowiedz jej na pytanie. I wtedy między wami będzie pokój, ona będzie doceniona, bo nikt tak w twoje życie nie zainwestował, jak twoja teściowa. Powiedziałem, Panie, to prawda, ale jak ona mnie 10 razy o jedną rzecz pyta, to mi się scyzoryk otwiera. Więc Bóg mówi, będziesz miał problem. Ja ci mówię, się zmień. Tak? A dzisiaj sam już jestem teściem, a moja żona teściową. I już to rozumiem głębiej. Rozumiem. Ale musiałem coś zmienić w sobie. Zrozumcie, jakie jest moje przesłanie dla was. Bóg chce was w jedności. Bóg nie odrzuca swojego ludu. Ale też nie lubi, jak załatwiamy powierzchownie. Bóg chce błogosławić nas. I ja wiem, że wiele rzeczy jest do ruszenia w sensie pozytywnym, progresu. O ile powiecie, Boże, zmieniaj mnie. Boże, daję ci moje życie, daję ci moje wady, zmieniaj mnie. To nie jest łatwe, ale to miasto woła was. Biblia mówi, że stworzenie wzdycha i boleje, oczekując objawienia się Synów Bożych. Synów Bożych to znaczy ludzi namaszczonych. To znaczy tych, którzy nie tylko będą mówić o uzdrowieniu, ale będą się modlić o uzdrowienie. I ludzie będą uzdrowieni. Będą modlić się o objawienie i objawienie przyjdzie. Czyli będą wykonawcami słowa, a nie tylko gadaczami słowa. Więc drodzy, jesteście w miejscu przełomu. W cudownym miejscu. I moją modlitwą jest, żeby wszystkie rzeczy zostały ułożone dobrze, tak? Możemy się pomodlić? Możecie stać? Dobry, łaskawy Ojcze, ja dziękuję Ci za ten Kościół, za Twoich świętych w Giżycku. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nie tylko ich namaściłeś do tego, żeby zewangelizowali to miasto, ale dziękuję Ci za to, że Ty ich przemieniasz, aby byli pojednani w rodzinach, żeby zaistniało słowo, które mówi, że zwrócisz serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty załatwiasz trudne sprawy w Kościele. Kiedy nam się wydaje, że jest dobrze, to Ty znasz serca i Ty znasz motywację. Ja modlę się, żeby dzisiaj nie było żadnych złych myśli w sercach. Żeby nie było złych motywacji. Żeby nie było wrogości. Żeby nie było sprzeciwu. Panie, modlę się o to, żeby Twoja łaska się objawiła nad tym Kościołem i żeby wszyscy byli jedno w duchu. Tak tutaj, w zgromadzeniu, jak i w swoich domach, jak i w swoich służbach. Niech namaszczenie przychodzi na ten Kościół. I niech z tego Kościoła wychodzi błogosławieństwo nie tylko na ten region, ale na cały kraj. Panie, taka jest moja modlitwa. I daj, Panie, tu modlicieli, którzy będą się modlić o to i którzy będą dbać o to i którzy będą mieli tą potrzebę wołania. Oto dzisiaj, Duchu Święty, przyjdź i pobudzaj każde serce. Inspiruj każdą duszę i napełniaj Twoim cudownym pokojem w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.